Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, dzień dobry, witam Państwa. W studiu Magdalena Sroka, posłanka PSL, szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, teraz członek Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry Państwu.
A na łączach Leszek Czarnobaj, senator Koalicji Obywatelskiej. Łączymy się dzisiaj przez komunikator, bo pan senator, jak wiadomo, jest z Kwidzyna, a tam takie jakieś chiobowe były prognozy. Jak tam u pana dzisiaj? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. No, jest ślisko, mrzy.
Czyli to coś, co u pana pada, będzie za chwilę u nas padało, tak? W Gdańsku?
Tak, za dwie godziny będzie w Gdańsku.
No dobrze, ale się słyszymy wszyscy, więc zacznijmy. Tak. Chciałam zapytać was na początek o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jakie wy macie z orkiestrą związki, bez związki? Marcin Horała.
Ja kiedyś uczestniczyłem, choć jakby nigdy ze szczególnym zaangażowaniem, a potem przestałem.
Ale jak to się bez zaangażowania? Chodzi z puszką i tak udaje, że się tej puszki nie ma?
Nie, no ale w sensie, że no, jakby nie, bo niektórzy, mam wrażenie, to jakby się szaleją, najedli, to tam szaleją, mają te, no dobrze, mają takie mocne przeżycia, ale mnie to tam jakoś szczególnie nie ruszało. Każdy z nas ma jakąś kwotę, którą jest w stanie, chce przeznaczyć na szeroko pojęte cele dobroczynne. Jak przeznaczy na jeden, to nie przeznaczy na inny, więc ja znajduję sobie inne.
Mhm. A pani poseł?
A ja myślę, że to jest wyjątkowy dzień dla większości jednak w Polsce. Ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja zachęcam wszystkich państwa dalej do licytowania, bo...
A co pani tam wystawiła na licytację?
Ja zapraszam na spotkanie, oprowadzenie po Sejmie, wspólny obiad, dobrą rozmowę.
Panowie, nie jesteście zainteresowani.
I gram z orkiestrą od zawsze, także do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Panie senatorze, a jak pan?
Pięknie, w Kwidzynie jak zawsze pięknie. Duża frekwencja, dobra zbiórka. Ja oczywiście uczestniczę aktywnie w sensie dokonywania zakupów czy wpłat na Wielką Orkiestrę, a oprócz tego wystawiałem na licytację dwa takie przedmioty, które całkiem sympatycznie zostały wylicytowane podczas wczorajszej licytacji. I tylko jedna uwaga, panie pośle Horała. Może umówmy się, że nie używajmy, czy ktoś się najadł szaleju, czy jest taki. To po prostu jest pewna rzecz, która ekscytuje większość Polaków i po prostu odnośmy się z szacunkiem. Ja szanuję to, że pan wspiera inne organizacje. Chwała za to. Natomiast nie nazywam, że tych, których pan wspiera, napili się szaleju.
Nie, a tu nie chodzi mi o to, żeby w jakiś sposób negatywnie sam fakt wspierania,
no
tylko że chodzi mi o to, że niektórzy traktują to z ogromną emocją. Znaczy na przykład powiedzenie, że się nie wspiera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, powoduje już jakieś ataki, że wykluczenie z grona ludzi przyzwoitych jest jakiś taki moralny obowiązek, że trzeba popierać i mieć dobre zdanie na ten temat i tylko do tego się odnosiłem. Natomiast no, nie można tutaj nie zauważyć słonia w menażerii, że Jerzy Owsiak cały czas miał określone poglądy i ideowe, i polityczne, i je jakoś tam lansował, na co jeszcze można było przymykać oko. Natomiast w roku 2023 w kampanii wyborczej Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy sponsorowała billboardy o oczywistej treści politycznej, gdzie jedna część sporu politycznego, no jak rozumiem, to chodziło o taki sprytny wybieg, żeby mówić, że to chodzi o sepsę i zwalczymy to zło i tą sepsę, i to akurat w kampanii wyborczej zupełnie nie w terminie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy musiała wydać miliony na tego rodzaju billboardy, więc no od tej pory ja i wiem, że też wielu moich ludzi o podobnych konserwatywnych poglądach no mówi, no musiałbym mieć jakąś schizofrenię, żeby wspierać organizację, która nazywa mnie złem i sepsą, no po prostu.
Panie pośle, pięknie pan zaczął, a jak tradycyjnie pan skończył takimi złośnymi pościami.
Ja myślę, panowie, że to nie jest tutaj potrzebne, żebyśmy w ten sposób rozpoczynali tą rozmowę, ponieważ możemy przypomnieć oczywiście, jak Fundusz Sprawiedliwości sponsorował również...
No tak. I czy pani poseł wpłacała na Fundusz Sprawiedliwości i chodziła z puszką, żeby na Fundusz Sprawiedliwości
wpłacać? Jednak myślę, panie pośle, że są to nasze wspólne pieniądze, te, które zaliczamy do pieniędzy, które znajdują się w budżecie państwa czy w różnych innych funduszach, i myślę, że powinny one być wydawane zgodnie zgodnie z celem, a nie na cele promocji kampanijnej, jak to miało miejsce w przypadku polityków suwerennej Polski. Co zresztą zauważył Jarosław Kaczyński, pisząc do Zbigniewa Ziobro, że w taki sposób wydatkowane pieniądze będą no, niestety oceniane i może być odpowiedzialność karna, która będzie spoczywała na Zbigniewie Ziobro. I takich przykładów pewnie wydatkowania środków budżetowych jest dużo, dużo więcej i wszyscy to widzieliśmy, jak to wyglądało. Także myślę, że zarzucanie tutaj akurat w takim momencie fundacji, która robi dużo dobrego i skupmy się na dobrze.
Skupmy się na tym, że mamy sukces. To pełne, już słynna wypowiedź obecnej pani minister kultury. Natomiast tak, no jakby argument, a u was biją Murzynów zawsze na propsie, więc odhaczamy.
No dobra, nie zmienia to, ale to chyba nie zaczął. Nie zmienia to
faktu, że tak jak mówię, no jeżeli ja i wiele osób, które osobiście znam, mówi po prostu organizacji dobroczynnych w Polsce jest multum, różne szczytne cele wspierających. Wolę, że moje pieniądze wspierały taką, która mi przy okazji w pakiecie ze skądinąd dobroczynną działalnością nie sprzedaje określonych treści ideologiczno-politycznych. Dodam tylko jeszcze jedno, że i to budzi moją dużą wątpliwość. Tak duże zaangażowanie instytucji publicznych, rządowych i tak dalej w akcję, która de facto służy wyręczaniu NFZ-u w jego obowiązkach. I to wyręczaniu takim znikomym, bo dziura w NFZ-cie w tym roku jest wielokrotnie większa niż to, co Wielka Orkiestra zebrała przez cały czas swojego istnienia.
Panie pośle, wyręczanie to chyba nie jest najlepsze określenie.
No nie, ale
to
sprzęt, jest po prostu sprzęt w państwowych placówkach służby zdrowia powinien być po prostu.
Od 34 lat, także za waszych rządów, powinien być. A jest jak jest i nie ma co dyskutować chyba z rzeczywistością.
Tylko panie redaktor, pamiętamy wypowiedź Jerzego Owsiaka na przykład przeciwko zmianom w składce zdrowotnej na NFZ. On się bardzo jednoznacznie wypowiedział, że on się osobiście czuje okradziony przez to, że musi zapłacić więcej składki na NFZ. Mhm. No wtedy tamta podwyżka składki dla pewnych form działalności gospodarczej z niej samej wpływów do NFZ-u, a więc na ten sprzęt w szpitalach było wielokrotnie więcej niż ta Wielka Orkiestra, więc jakby...
Czy rozumiem, że teraz pan tak, z jednej strony Owsiaka traktuje jako polityka, z drugiej strony przedsiębiorcę, tak?
Nie, on sam się potraktował. No miał taką publiczną wypowiedź, że on prowadzi działalność i on się czuje okradziony, że on musi więcej składki NFZ-u, o 1000 zł od tej działalności
pośle.
Zapłacić.
Pan senator no. Teraz?
Panie pośle, no przykro mi bardzo, no myślałem, że w nowym roku, nowym krokiem, pełną otwartością...
Niech pan nie przesadza, w prawie luty.
Ale właśnie wymieniamy się argumentami, panie senatorze, z pełną otwartością.
Panie pośle, pytanie było to, co dotyczy Wielkiej Orkiestry wczorajszego wydarzenia.
Nie, no pytanie było otwarte. Zaraz... Każdy może mówić, co chce, panie senatorze. No, ta, jedni no, chwalą, pewnie, inni mogą krytykować.
Oczywiście, każdy może mówić, co chce i dlatego powiem krótko, żeby już nie powtarzać tych wszystkich rzeczy. Panie pośle, ja mam wrażenie, że jednak pan się szaleju dzisiaj napił. I to jest jednak...
Chyba szaleju się najeść taka można, rzecz. A nie napić.
A, może się można i napić.
Piję kawę, pan akurat dzisiaj nie w studiu.
Dobrze, a ja muszę wam powiedzieć, że ja od tych wszystkich lat jestem zachwycona tymi dzieciakami, młodzieżą. Mnie to się nie chce wyjść, nogi wystawić z domu w taki mróz, a dzieciaki chodzą, no oczywiście rodzice wspierają. I wydaje mi się, że jeśli coś lub ktoś potrafi zmobilizować do dobrego działania taką rzeszę ludzi, no to chyba jest coś w tym. Mimo tych kontrowersji, zgadzam się, 34 lata, no to trudno, żeby też nie było kontrowersji, także tych rozliczeniowych, pamiętam to wszystko. Ale muszę wam powiedzieć, że mnie się niestety szkoda jednak też finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kojarzy z tym, co się wydarzyło w 2019 roku w Gdańsku, czyli z atakiem na Pawła Adamowicza. No, takie to mamy skojarzenia. Dobrze, to idźmy dalej. A czy najadł się, czy napił szaleju Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że Ameryka nigdy nie potrzebowała sojuszników i ich o nic nie prosiła. Cytat. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojsko do Afganistanu albo Sudanu i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu. No i sypią się słowa krytyki, mniejszej lub większej. Czy polskie państwo, władze, prezydent, premier, minister spraw zagranicznych odpowiedzieli tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, pani poseł?
Ja myślę, że wszyscy chyba zgadzamy się, że słowa Donalda Trumpa nie są słowami prawdziwymi. i możemy to odnieść do naszych polskich żołnierzy, którzy niejednokrotnie brali i biorą udział w misjach. Artykuł 5 został uruchomiony raz. Wówczas Stany Zjednoczone wystosowały taką prośbę do wszystkich sił sojuszniczych o wsparcie i tego wsparcia, to wsparcie uzyskali. Nasze wojska były wysyłane również poza Iranem, do Irakiem, do Afganistanu. Zginęli tam polscy żołnierze, którym należy się szacunek i pamięć. No i mam takie wrażenie, że Donald Trump takimi wypowiedziami uderza w sojuszników i chyba robi to celowo, bo nie wiem, nie rozumiem po prostu tego typu zachowania.
Pani poseł,
widzę reakcję ze strony premiera Wielkiej Brytanii, który w sposób bardzo otwarty i taki kierowany do Donalda Trumpa mówi nie. I wydaje się, że jednak partnerstwo powinno być partnerstwem, a nie takim traktowaniem najbliższych sojuszników jak no, podnóżków, takich kategorii niższej,
z buta. Ale
no
moje tak pytanie było
nieelegancko
o reakcję polskich władz.
No i teraz przechodząc do reakcji ze strony prezydenta, który w Davos, bo te słowa Donalda Trumpa padły w Davos, spotkał się przecież z Donaldem Trumpem pan prezydent Karol Nawrocki, jednak takie słowa padły. Padły też zapewnienia ze strony Donalda Trumpa, że amerykańscy żołnierze będą w Polsce. Jednak, no nie wiem, może i tutaj zdecydowanie zabrakło po tej wypowiedzi ze strony prezydenta Nawrockiego no ostrej reakcji, która powodowałaby, że z przyjacielem, a rozumiem, że takim mianem prezydent Nawrocki i prezydent Trump siebie określają, to ze swoim przyjacielem można być szczerym i powiedzieć nie w momencie, kiedy padają nieprawdziwe słowa.
Dobrze, ale oprócz prezydenta jest już w Polsce premier i minister spraw zagranicznych. Czy te reakcje na X-ie zarówno premiera, jak i ministra Sikorskiego są wystarczające?
Wydaje się, że nie, że powinny być zdecydowanie takie wprost celowane. Natomiast pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to jest nasz największy i najsilniejszy sojusznik. I my dzisiaj potrzebujemy jedności w NATO, ponieważ patrząc nawet na strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która z piątku na sobotę została opublikowana, tam widzimy, że Ameryka ten konflikt będzie prowadziła z Chinami i to tam widzi zagrożenie, zarówno gospodarcze, jak i militarne, a zrzuca na drugą linię Rosję, Europę. My powinniśmy być w Europie silni, my powinniśmy potrafić mówić głośno o tym, co jest nieprawdą, bo to nie znaczy, że zrywamy przyjaźń, czy zrywamy nasze stosunki z sojusznikiem.
Panie senatorze, to samo pytanie do pana, jako do koalicjanta, o reakcję polskich władz. Zarówno Karola Nawrockiego, jak i premiera czy ministra spraw zagranicznych.
Panie redaktor, zanim tylko jedno zdanie, a mianowicie pan prezydent Trump niczym tutaj nie zaskoczył chyba, myślę, nikogo. Oczywiście oprócz tego zdania, takiego chyba po raz pierwszy mówionego, jak traktuje sojuszników.
Znaczy no nie zaskoczył, ale wielu uważa, że obraził, to o tym rozmawiamy.
Tak, to oczywiście, zdecydowanie obraził, natomiast w tym wystąpieniu było mnóstwo różnych tam może potknięć, mylenie Grenlandii z Islandią, ale również to, co dotyczy chociażby energii wiatrowej, no to wszystko było jakieś fanaberie, nie chcę już mówić kłamstwa.
To pan teraz mówi w ogóle o tym wystąpieniu w Davos, rozumiem, tak? Na forum, nie o samym wywiadzie w Fox News.
Tak. Natomiast to, co dotyczy reakcji władz. Ja, moim takim idealnym marzeniem jest do obecnej sytuacji. Przecież wiadomo, że pan prezydent Nawrocki ma fantastyczne kontakty z panem prezydentem Trumpem. Przecież kiedy słyszy coś takiego i później ma 45-minutowe spotkanie, gdzie rozmawiają, to po prostu po przyjacielsku powinien powiedzieć, panie prezydencie, czy na ty, nie wiem, jak tam są relacje. No to było nie, nietrafione. No proszę zabrać głos.
A co pan, panie senatorze, tam tak szura? Bo my tu ciągle słyszymy takie proszę? Szuranie. Słyszymy takie szuranie. Proszę nie szurać. Oprócz tego, nie, że pan mówi, to jeszcze pan szura. Dobrze, przepraszam, że panu przerwałam, bo słyszymy szuranie. No dobrze, prezydent, a premier, minister to... na linii do...
I właśnie liczyłem na to, że pan prezydent Nawrocki zabierze głos i powie to w sposób jasny, czytelny, bez obrażania, bo przecież to, co powiedziała pani poseł. My zgadzamy się, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo mają być przywództwem, mają być przywódcą. My musimy utrzymać bardzo dobre kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ale przecież nie możemy sobie pozwalać na dyktat i obrażanie. I teraz myślę, że postępowanie było tutaj takie, że w pierwszej kolejności powinien pan prezydent, natomiast kiedy krytyka pojawiłaby się tylko po stronie rządu, no to wiecie państwo, co by się działo. Natomiast na pewno marzy się to, aby wspólnie doszło do takiej jasnej, czystej krytyki i powiedzenia, to nie ma nic wspólnego z prawdą. Jesteśmy lekko oburzeni i obrażeni. I tego takiego jednoznacznego, głównie po stronie pana prezydenta, bo pan wicepremier Kosiniak-Kamysz zabrał jasno i zdecydowanie głos. Natomiast zabrakło tego, o czym i w jaki oto sposób występowali przedstawiciele państw będących tam w Davos, chociażby premier Kanady. No to są przykłady, jak trzeba reagować na bieżąco, nie po 24 godzinach, po 12, po 15, tylko wtedy, kiedy się pojawia takie wystąpienie, trzeba wystąpić i powiedzieć do swojego przyjaciela, przecież traktujemy Ameryka, to są nasi przyjaciele. Jeżeli przyjaciel robi jakiś błąd, to trzeba mu od razu zwracać uwagę, a nie czekać, aż ktoś inny z boku będzie zwracał na to uwagę.
Teraz pytam o marzenia posła Horały.
Właściwie marzenia.
No nie, bo pan senator powiedział, że marzeniem byłoby, żeby tak wspólnie od razu była reakcja negatywna.
Ja myślę, że przede wszystkim całej sprawie nadawana jest zdecydowanie przesadnie duża ranga. To wynika z tego, że elity europejskie po prostu bardzo nie lubią Donalda Trumpa. I
a
trochę
myśli pan,
musieli...
przepraszam, wejdę panu w słowa, myśli pan, że gdyby miał pan w rodzinie kogoś, kto zginął w Afganistanie, to dla pana to nie byłaby ranga?
Pani redaktor, ja mam w rodzinie wiele osób, które zginęły albo były bardzo poszkodowane w czasie II wojny światowej. I jak widziałem wypowiedzi polityków niemieckich, którzy mówią, że sprawa zadośćuczynienia dla Polski za wymordowanie 6 milionów obywateli, zburzenie kraju jest zamknięta, to dla mnie jest to 100 razy bardziej oburzające niż pomniejszenie roli polskiego kontyngentu w misjach w Afganistanie, w Iraku, które też nie powinno mieć miejsca, żeby była jasność.
A to i wtedy chyba jakoś, pani minister Fotyga.
Jakoś ci politycy i ci wszyscy liderzy opinii, którzy teraz są tacy wyrywni do oburzania się, wtedy się nie oburzali i tak okej. Okay. Ba, jak politycy europejscy czołowi jeszcze 3 czy 4 lata temu mówili, że w Polsce mamy właściwie do czynienia z dyktaturą w Polsce współczesnej, że łamane są prawa człowieka i tak dalej, no to też ci wszyscy teraz oburzeni wtedy nie tylko się nie oburzali, a wręcz mówi tak, właśnie, oczywiście, tak
dobra,
właśnie
jest. Wrócili do tego Donalda Trumpa jednak, a nie do historii?
A to jeszcze możemy wrócić do tego, jak obrażano polskich funkcjonariuszy
nie, ja
na granicy.
Moje pytanie nie dotyczyło funkcjonariuszy na granicy, ja to rozumiem.
Te wszystkie trzy przypadki były dla mnie dużo bardziej oburzające, dobrze. Dużo gorszej kategorii, więc więc tak jak mówię, teraz to takie zaganianie do stada oburzonych wynika z tego, że elity europejskie, również część elit polskich, bardzo nie lubi Donalda Trumpa, ale jest to lider światowego supermocarstwa, więc trochę muszą z tym żyć i zagryzać zęby. I więc jak
a pan
pojawia się
zęby,
jakiś
czy
nawet.
Nie?
Jak pojawia. Jedno zdanie dokończę. Zaraz powiem. Więc jak pojawia się jakiś nawet stosunkowo nie najwyższej rangi, ale nie mniej taka sytuacja, gdzie faktycznie źle się wypowiedział i można negatywnie te słowa ocenić, no to wtedy wszyscy dostają tego wzmożenia, prawda, że hura, tak, oburzamy się wszyscy, wreszcie można się oburzyć i coś złego nie powiedzieć.
Ale to pan, panie pośle, myśli, że mówi, że elity europejskie nie lubią Donalda Trumpa, a uważa pan, że Donald Trump lubi Europę? No bo ja mam takie wrażenie, jednak słuchając Donalda Trumpa czasami, że on bardziej lubi Władimira Putina niż Europę. co właśnie jest martwiące. I rzeczywiście, może za dużą rangę pan powiedział, że przykładamy do tych słów. Donald Trump rzeczywiście ma to do siebie, że on bardzo często zmienia zdanie. Że on raz mówi jedno, a następnego dnia potrafi powiedzieć zupełnie coś odwrotnego. I tej instrukcji obsługi Donalda Trumpa, myślę, że rzeczywiście trzeba się nauczyć ze względu na to, że jest on liderem,
też nie lubię
największego mocarstwa.
Ja też nie lubię stylu Donalda Trumpa i nawet muszę powiedzieć, że kiedyś za pierwszych, ja bardzo się kiedyś interesowałem amerykańską polityką, prawyborami i wyborami, i przestałem się tak interesować, jak Donald Trump wygrał nominację, a potem wygrał wybory po raz pierwszy. Się obraziłem na politykę amerykańską, ja wewnętrznie, bo według całego stanu mojej wiedzy on nie miał żadnych szans wygrać nominacji, a wygrawszy nominację był jedynym kandydatem republikanów, który miał przegrać z Hillary Clinton, więc ponieważ moje własne zdolności analityczne podważył, to się obraziłem i się z tego hobby wymiksowałem. Natomiast jeżeli spojrzymy nie na te działania, bo pani poseł tu powiedziała, że bardziej sobie ceni Putina, no to spójrzmy na realne fakty w polityce międzynarodowej. Największy rosyjski sojusznik w zachodniej hemisferze, Wenezuela, zniesiony z planszy. Ogromny rosyjski sojusznik, Iran, zbombardowany, cofnięty w rozwoju ich projekt atomowy o tam 20 lat. A kto wie, czy za chwilę nie upadnie reżim, bo tam są bardzo duże problemy wewnętrzne. Największy sojusznik rosyjski na Kaukazie, Armenia, z tego powodu przegrała z Azerbejdżanem. Ciągnący się dziesiątki lat konflikt o Górski Karabach, jednoznacznie na rzecz Azerbejdżanu rozwiązany, a patronem porozumienia pokojowego na Kaukazie są Stany Zjednoczone. To jest coś, co się nie mieści w głowie. Więc poza tym dyskusyjnym stylem działania Donald Trump, trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych od lat, który jest niezwykle skuteczny w realizacji interesu Stanów Zjednoczonych, a tak się składa, że interes Polski, choć nie jest tożsamy, są pewne różnice, to jednak w wielu miejscach jest spójne.
Dobrze, to dziękuję.
Ostatnie zdanie. Ale przez lata bardzo grzecznie, uprzejmie, dyplomatycznie prezydenci Stanów Zjednoczonych prosili swoich europejskich sojuszników, żeby wzięli większą odpowiedzialność za obronę Europy i żeby nie było tak, że jadą na gapę na amerykańskich wydatkach na zbrojenia.
Ale to zgoda.
A Trump jako pierwszy to osiągnął, że oni się faktycznie
ale
za to zabrali.
Ale to zgoda i tu chyba nikt nie będzie tego krytykował, że zmobilizował kraje europejskie, głównie poza Polską, do większego zaangażowania. Moje pytanie dotyczyło tej konkretnej sytuacji. Pan
tej
uważa, że
reakcja
jest przesadzona. Czyli w związku
znaczy nie,
z tym
te żądania są przesadzone. Reakcja była moim zdaniem adekwatna, a ci wszyscy, którzy mówią, że była za mała, to oni przesadzają.
Czyli adekwatna po stronie zarówno prezydenta, który się nie odniósł do słów, tylko powiedział o polskich żołnierzach, i premiera, i ministra.
Oczywiście
żołnierza.
Zawsze można by tam cyzelować, ale tak na grubych blokach tak.
Ostatnie zdanie. Ja myślę, że właśnie postawa Donalda Trumpa i to kontrowersyjne jego zachowanie, myślę, że z każdym miesiącem do przodu będzie coraz większym problemem dla tych wszystkich, którzy bezgranicznie klaskali Donaldowi Trumpowi od samego początku, nawet na stojąco, z owacjami, chodząc w czapkach tych czerwonych Donalda
Panie
Trumpa.
To nie będzie problem tych osób. Jeśli ziści się to, co pani mówi, to będzie wszystkich nasz problem.
Natomiast pan poseł wymienił sukcesy Donalda Trumpa. Ja jednak przypomnę o tym, że konflikt, który jest z naszej perspektywy najważniejszy i patrzymy z ogromnym niepokojem na to, co się dzieje, to jest sytuacja w Ukrainie. I mimo zapowiedzi Donalda Trumpa nie udało się zakończyć tego konfliktu. Natomiast przywołuje pan przykład Wenezueli. No właśnie, postępowanie Donalda Trumpa, tam nie ma z tym co dyskutować. Był to dyktator, który został zatrzymany i wojska amerykańskie weszły na teren Wenezueli, przeprowadzając tą akcję. Ale czy my rzeczywiście chcemy burzyć porządek świata, który przez lata dawał nam stabilny pokój, czy właśnie będziemy teraz używać argumentu
tego
siły?
Tego porządku już nie ma. I to jest pytanie, czy to zauważymy, czy nie zauważymy.
I właśnie jako Europa powinniśmy jednak pozostać tymi, którzy o te wartości i sojusze będą dbali po to, żeby nie rozlało się to na cały świat.
Dobrze, a to zacznijmy od jeszcze krótko ten wątek z tą Radą Pokoju Donalda Trumpa. Powiedzcie mi, takie może mam populistyczne pytanie, dlaczego powinniśmy wpłacać miliard dolarów na jakieś prywatne przedsięwzięcie i to jeszcze decydować w ciągu 48 godzin. Czy to nie jest szaleństwo, Marcin Horała?
To też uważam, że na razie nie powinniśmy wpłacać. Zaproszenie dla Karola Nawrockiego. Tam są dwa rodzaje zaproszeń. Są zaproszenia dla światowych liderów, takich jak Karol Nawrocki czy Tony Blair na przykład, bo wszyscy tylko się koncentrują na Putinie, wielu różnych liderów. Na trzyletnią kadencję bez opłaty. A jeżeli ktoś spoza tego grona albo z tego grona chciałby być dożywotnio, to wówczas ten miliard musi wnieść. Donald Trump ma swoją kadencję, więc ja uważam, że na razie chyba optymalne, choć też no, nie uczestniczymy w tych rozmowach, nie mam dostępu do tajemnic.
Ale nie wiemy, czy on nie będzie szefem do końca życia. Bo to jest,
no
to
tak,
jest
ale jeżeli on będzie szefem do końca życia, ale w Stanach Zjednoczonych będzie prezydent na przykład z innej opcji, to znaczenie tej Rady Pokoju znacząco, że tak powiem, spadnie. Więc wydaje mi się, ale podkreślam tu tryb warunkowy, wydaje mi się, bo no, nie mam dostępu do informacji, tam są na pewno sprawy, które są też niejawne i tak dalej, więc na ile publicznie wiemy, chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby przystąpić, że tak powiem, darmowo na 3 lata, a za 3 lata zobaczyć, jaka jest sytuacja i czy warto, czy ta inicjatywa dalej niesie ze sobą jakąś szansę na lewarowanie pozycji Polski, czy nie.
I to, że nie ma tam żadnego kraju europejskiego oprócz Węgier, nas nie martwi.
To działa na dwie strony. Po pierwsze, teraz nie ma, a za chwilę może się okazać, że jest. Przypomnę, jak to Niemcy, prawda, lecieli z misją na Grenlandię po to, żeby się po 48 godzinach zawijać z powrotem. Więc za chwilę, jak Stany Zjednoczone wcisną odpowiedni guzik, to mogą być i wtedy, oczywiście to jest pewny hazard, bo gdybyśmy docelowo mieli tam zostać jako jedyni, to raczej nie byłoby to dobrze. Ale w sytuacji, gdybyśmy byli jako pierwsi, a za nami inni by podążyli, no to wtedy już by było dużo lepiej. Chociaż czasem sytuacja jedynego reprezentanta jakiegoś regionu znaczy, że ten reprezentant jest ważniejszy, bo więcej interesów, więc to sprawy do delikatnego rozważenia przez tych, którzy znają wszystkie okoliczności, my ich nie znamy.
Poseł Magdalena Sroka, to takie pańskie he-he przy tej Grenlandii, tak mnie trochę, ale dobrze, to już...
No bo to jest śmieszne, jak się ktoś nadyma, jakim to jest mocarstwem, jak rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym,
w ogóle muszę pan powiedzieć,
po czym
nie
z podkulonym ogonem za chwilę wraca.
Nie jest śmieszne, że jeden z członków NATO mówi, że zajmie sobie
w ogóle
terytorium.
No pani właśnie poseł nie jest
wydaje się,
to,
tak, wydaje się, że
śmieszne,
raczej nie
i tu
jest
zawsze
śmieszne.
Powinniśmy stać formułę. Liczymy, że nasi sojusznicy w duchu porozumienia rozwiążą problemy pomiędzy nimi.
Dobrze, i to tak. Z tą Radą Pokoju. Płacimy, nie płacimy, wchodzimy, nie wchodzimy, bo tak właściwie to ja nie wiem.
To już do Rady Pokoju, bo to się wszystko wiąże. Drodzy Państwo, Donald Trump, jak jechał do Davos, to wszyscy zwrócone mieli oczy właśnie w jego stronę, co się wydarzy w sprawie Grenlandii.
Wstrzymali,
bo on zapowiadał przecież no, prawie inwazję taką zbrojną na Grenlandię. To się jednak nie wydarzyło, ponieważ zobaczył taki sojusz i mówiącą jednym głosem całą Europę, wycofał się z tego. No, w związku z powyższym trzeba było na tym szczycie Davos odpalić coś jeszcze większego, żeby no, przykryć to właśnie, że zmienił zdanie tak szybko, jeżeli chodzi o Grenlandię. No i Rada Pokoju. Dziwię się, panie pośle, że pan mówi, że tak powinniśmy wstąpić, bo ja myślę, że my powinniśmy najpierw znać więcej szczegółów, a przede wszystkim powinien wypowiedzieć się rząd, właśnie mając te wszystkie informacje, bo ja nie wiem, czy te 3 lata bez opłat to pan gdzieś przeczytał, czy jest to w oparciu o jakiś dokument, czy
może
jakąś konkretniejszą wiedzę.
Bliski kancelarii wie więcej niż my.
Bo
wydawało mi się, że jest to wiedza powszechna, ale tak, jest to wiedza
publikacji medialnych.
Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta.
Mhm. Nie, no to takie
zaproszenie dla prezydenta Nawrockiego publikacji jest darmowe, nie wiąże się z obowiązkiem wpłacenia miliarda, to jest
chyba nawet
no,
Jarosław Kaczyński o tym nie wiedział, bo
warto
odpowiada
by
na
było,
pytanie o płacenie.
Żebyśmy też jako parlamentarzyści, którzy również będą musieli podnieść rękę i ratyfikować tego typu umowę, wiedzieli zdecydowanie więcej, ponieważ jeżeli powstaje instytucja międzynarodowa, to myślę, że te szczegóły powinny być ustalone przed, zanim mówi się, że tak, wchodzimy i jesteśmy. To tak
na
początek.
Nikt tego nie powiedział.
Dlatego uważam, że ogólnie dobrze się stało i tutaj
że tak udajemy,
ta
że jesteśmy, ale jakby nas nie było.
No trochę tak, no trochę tak. Natomiast ta współpraca między panem prezydentem, panem premierem pokazała, że no, prezydent przyjął stanowisko rządu w tej sprawie i to jest ważne, bo on nie ma takich uprawnień, co zresztą podkreślał od samego początku.
Ja wiem, że dzisiaj
zgodnie z konstytucją,
jakąkolwiek relację,
zgodnie
ja
z
rozumiem.
Konstytucją. Nie, no nie oszukujmy się, no te relacje przecież pewnie nie będą
ale
usłane
mówią,
różami.
Mówi się, że już do siebie dzwonią czy SMS-ują.
Dzisiaj kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
Dobrze, to teraz pan senator, Rada Ministra. Pokoju, jak pan tu to widzi, a także stanowisko premiera, bo takie... Nie mówię tak, nie mówię nie. Minister Domański tak też w sprawie tych pieniędzy? Nie tak, nie.
Pani redaktor, po pierwsze to, o czym mówi pan poseł Horała, te he-he i ten przycisk, to pokazuje tę mentalność. A mianowicie przechodzimy do fazy takiej, którą tutaj prezydent Trump próbuje i naciska na to, żeby to było elementem funkcjonowania międzynarodowego, a mianowicie, że tylko silny ma rację. A mianowicie, jeżeli pan, panie pośle, nie rozumie tego w skali makro, to powiem w skali mikro. Jeżeli w rodzinie, która się nazywa Europa, jest państwo, które cały czas rozwala tę Europę od środka, to czy to jest dobrze, to jest źle. I prawo międzynarodowe jest dla takich państw jak Polska, że wszystkie kraje mają tę samą wartość w sensie znaczenia na arenie międzynarodowej. Oczywiście przywództwo mocarstw jest niekwestionowane. Ale przywództwo to jest jedno, a dyktat to jest drugie. I pan wpisuje się w to ze swoimi ugrupowaniami, że chcecie państwo poddać się kompletnemu dyktatorowi.
Ja nie mam żadnych ugrupowań.
Kilka słów na temat...
Jednego nie mam.
Proszę nie protestować. Kilka słów na temat statutu. Otóż w statucie tak bardzo górnolotnie jest zapisane, że każde państwo ma jeden głos. I decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów. Ale przewodniczący Trump ma prawo weta wobec każdej decyzji Rady Pokoju. No to bardzo, to mi to przypomina, te liberum veto jest bardzo charakterystyczne. I teraz Trump, pan prezydent Trump, tę funkcję pełni dożywotnio. Chyba że sam zrezygnuje lub zostanie uznany za trwałe, że trwale jest niezdolny do pełnienia tej funkcji. I jednocześnie każdego członka, każdą decyzję Rada Pokoju może zawiesić, jeśli ma co najmniej 2/3 głosów. Więc jest to jawny dyktat. I dlatego ja podpisuję się, padło tutaj dzisiaj w tej dyskusji, że dawny układ w świecie już nie istnieje. Europa jako rodzina musi myśleć, i myślę, że to już się dzieje, jako jedna rodzina, która musi rozmawiać z Ameryką na równych prawach i mówić o tym, co dotyczy bezpieczeństwa. I teraz kto będzie zasiadał? Tylko jedno jeszcze zdanie. Mm-hmm. Jeżeli się do tej rady zaprasza takich ludzi jak Łukaszenka czy Putin, to oczywiście może nie przeszkadzać, bo ktoś powie, no bo przecież...
Bo w ONZ-cie też.
W ONZ-cie zasiadają. No ale to jest przecież rzecz, która już istnieje od laty. Tworzymy tutaj nową, jest nowa rzeczywistość. I proszę zauważyć taką delikatną różnicę. A mianowicie jak premier Tusk spotkał się z Putinem, przecież jeszcze przed taką pełnoskalową wojną, to został odrzucony od czci i wiary jako...
Mówimy o spotkaniu w Sopocie na Molo.
W Sopocie, tak jest. Natomiast jak prezydent Trump proponuje, że przy jednym stole będą siedzieli Łukaszenka, Putin i my, i jeszcze miliard dolarów trzeba za to zapłacić, to wszystko jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Europa musi wreszcie mówić własnym językiem, mieć własną strategię współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo proszę pamiętać, prezydent Stanów Zjednoczonych tylko szanuje silnych. Takich uległych wasali będzie ich cały czas poniżał i mówił te rzeczy, które mówił w Davos. Nie idźmy tą drogą. Idźmy jako równorzędny partner. Nie tylko jako Polska. Ci, którzy mówią, że my będziemy znaczyli bardzo dużo u boku Stanów Zjednoczonych, a bez Europy prowadzą nas na manowce. I to chciałem, panie
Dobrze,
pośle,
ja
powiedzieć.
Tylko jeszcze chciałam
nie idźcie tą drogą.
Dodać, że ta Rada Pokoju to na dziś tak naprawdę, albo u genezy powstania tej Rady Pokoju, to jest pokój w Strefie Gazy tak naprawdę, a my tu chyba szczególnie chcielibyśmy jakiegoś pokoju za naszą wschodnią granicę.
Ale myślę, że mamy taką szansę, żeby wykorzystać rzeczywiście i dobre relacje premiera Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza w Unii Europejskiej i dobre relacje prezydenta Karola.
Pana prezydenta z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No dobrze, dziękuję, no to teraz trzymamy kciuki. Tak. A propos marzeń pana senatora, to my marzymy, żeby każdy wykorzystał swoje kontakty i umiejętności. Może coś z tego będzie, a może nie. Bo wiele rzeczy od nas kompletnie nie zależy. To teraz przejdźmy już zupełnie na nasz lokalny grunt. Niektórzy mogą zauważyć, że alkohol to jest mój konik, bo ja często podejmuję tematy antyalkoholowe. Nie, ja nie piję, panie pośle, tutaj co do tego jest...
Ja tylko mówię, że źle zabrzmiało.
Czysto intencji, nie piję, więc nie mamy tutaj o czym dyskutować. Natomiast temat jest mi bliski faktycznie. I w Sejmie dwie ustawy, jak rozumiem, tak? Teraz póki co jeszcze są omawiane. W w gruncie rzeczy dotyczą tak, że to są oczywiście ustawy wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, żeby zakazać reklamy, pełnej reklamy, czyli zarówno tego twardego alkoholu, który dzisiaj obowiązuje, ale także reklamy piwa, zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Lewica też proponuje taki ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, co jest już w wielu miastach. No i co? Jakie jest wasze stanowisko? Po pierwsze, jak to powinno wyglądać, a po drugie, jakie są możliwości porozumienia, jeśli w ogóle są w Sejmie, chociażby w ramach koalicji, pani poseł Sroka?
To są dwa projekty poselskie i oczywiście będziemy nad nimi dyskutować. Ja uważam, że kwestie zakazania alkoholu w godzinach nocnych powinna należeć do samorządów i to samorządy powinny decydować. Nie wszędzie jest taka potrzeba. Tutaj powinniśmy pozostawić wolność wyboru i decyzji właśnie władzom lokalnym. Jeżeli chodzi o alkohol, bo tam chyba się pojawia również temat alkoholu, kwestii reklam, tak, kwestii ograniczenia w wybranych punktach. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy oczywiście pracować w komisji nad tymi projektami. Osobiście uważam, że najwięcej szkody przynoszą tak zwane małpki, które są...
A tego w ogóle nie ma podobno
możliwe,
w tych projektach?
A to nie jest poruszone. Dlatego my będziemy przedstawiać swoje propozycje, swoje poprawki do tych projektów. Natomiast nie jest sposobem na ograniczenie alkoholu, zakaz sprzedaży alkoholu bo to w godzinach nocnych, bo to do niczego nie prowadzi.
Znaczy w miastach, w których wprowadzony jest zakaz nocny, statystyki
jest ograniczenie zdarzeń, w godzinach nocnych, tak.
Pokazują, że tych zdarzeń takich przestępczych z udziałem osób nietrzeźwych jest mniej, więc
tak, dlatego mówię, że samorządy powinny decydować i to one powinny podejmować te decyzje, bo nie w każdym samorządzie jest potrzeba podejmowania właśnie takich uchwał. Tam, gdzie one zostały podjęte, te statystyki rzeczywiście pokazują, że jest mniej takich zdarzeń, które kończą się pobytem na SOR-ach czy interwencjami ze strony służb.
No dobrze, czyli
to
tak,
dobrze,
czyli
słusznie.
Zakaz w nocy do kompetencji samorządów, całkowity zakaz reklamy i zakaz sprzedaży na stacjach? Tak czy nie?
Jeżeli chodzi o reklamę, nie ma potrzeby reklamowania alkoholu, ale mówię, to są kwestie, które my będziemy... Ja bym tutaj jednak dyskutowała, bo to, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Jeżeli nie na stacji benzynowej, to powstanie obok sklep, który będzie sprzedawał ten alkohol. To też nie jest sposób.
Nie, bo
sposób.
W sklepach też nie będzie może. Albo poseł Horała, jak pan na to patrzy? Żabek u pana w Gdyni to nie ma tego zakazu nocnego.
Nie ma, powinien być moim zdaniem. Znaczy ja modelowo i jeszcze powiedzmy rok temu bym się może z 3 lata temu z panią poseł zgodził w 100%, że zostawmy to samorządom. Natomiast w sumie chyba nie ma samorządu, w którym wprowadzono by taki zakaz i byłaby refleksja, że to źle wyszło, tak? Że to jakby pogorszyło sytuację, że to jakby wszędzie... Więc jeżeli w 50 samorządach jest decyzja i 50 na 50 jest, że okej, dobry pomysł, dobrze to zadziałało, no to może faktycznie jak w całym kraju będzie, to wszędzie dobrze zadziała. Więc tak flirtuję z myślą, o tak powiedziałem, żeby poprzeć tego rodzaju zakaz.
A reklama? Zakaz całkowitej reklamy?
Tak, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, że akurat całkowity zakaz reklamy jest zasadniczo działaniem sprzyjającym producentom alkoholu. Bo wie pani, jeżeli można mieć reklamę i mój konkurent ma reklamę, to ja też muszę. Jak żaden z nas nie ma reklamy, no to każdy z nas zaoszczędza grube miliony na reklamach, a spożycie będzie mniej więcej takie, jak było. Ale tak, no jakby nie powinno być. Może jeżeli, no zwłaszcza, że nie mamy dobrej metody filtrowania reklam, żeby one na przykład nie trafiały do nieletnich. Jakby kogoś nieletniego to miało zachęcić do spożycia jako takiego, a nie kogoś, kto i tak spożywa, tylko wyrywać sobie nawzajem między markami. Więc tak, zakażmy. Choć to nie jest jakieś
tam... A stacje benzynowe?
Chyba też, no tylko...
Ale co też?
Znaczy też można by zakazać, tylko właśnie to, co mówiła
pani... Bo pani poseł nie była taka pewna.
Tylko
akurat
to, co mówiła pani poseł, no pytanie, bo jeżeli by był zakaz nocny wszędzie, tak, w całej Polsce, no to wtedy tak. Natomiast gdyby, a to są oddzielne projekty, gdyby było tak, że tego zakazu nie ma, a jest zakaz tylko na stacjach benzynowych, no to faktycznie pewnie w tym samym budynku, co stacja benzynowa, powstawałby wydzielony sklep spożywczy,
potrafi, tak?
Albo wydzielony sklep alkoholowy i wtedy to po prostu byłoby bez sensu. Natomiast
no dobrze, ale przyznajcie, że coś z tym alkoholem na stacjach benzynowych jednak się robiło, bo pamiętamy czasy, kiedy alkohol był na stacjach benzynowych, ale to nie jest tak, że się wchodziło i właściwie przed oczami głównie ma się dzisiaj alkohol i te małpki.
Bo bardzo często stacja benzynowa jest jednocześnie jedynym w okolicy sklepem nocnym, długo otwartym i tak dalej. A wszyscy wiemy, że w sklepach nocnych, nawet jak są to sklepy ogólnospożywcze, to jednak głównie kupuje się alkohol i alkohol tam odpowiada za większość obrotu. No więc jak jest grupa towarowa, na której się dużo zarabia, no to się ją eksponuje.
Panie senatorze, u was w Kwidynie jak? Wy macie zakaz nocny?
Nie mamy.
Bo w małych samorządach nie ma potrzeby, żeby wprowadzać.
Natomiast ja też opowiadam się za tym, żeby kwestię dotyczącą kompletnego zakazu sprzedaży alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych, pozostawiać samorządom. No, pan poseł filtruje z myślami. No,
flirtuje.
Kiedy był samorządowy. Tak, przepraszam. Kiedy był w samorządach, to opowiadał się za tym. Myślę, panie pośle, że warto zostawić samorządom i promować to, co dotyczy decyzji dobrych, pokazywać to, promować, niż wprowadzać taki zakaz ogólnopolski. Ale to jest moje osobiste zdanie, bo jeszcze jako Koalicja Obywatelska nie rozmawialiśmy o tym w sensie jednolitego spojrzenia. Jeżeli chodzi o kwestie stacji benzynowych, to absolutnie uważam, że na stacjach benzynowych nie powinno być sprzedaży alkoholu. I teraz jeszcze kwestia dotycząca reklamy.
Mhm. Zakazu reklamy, także mówi się o piwie bezalkoholowym, które uznawane jest za promocję tak naprawdę alkoholu.
Panie redaktor, ja oczywiście dlatego uważam, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co dotyczy omijania, czyli pamiętacie państwo reklamę łódki Bols, no to przecież bezsensowne są wprowadzanie takich zakazów, więc albo będzie to skuteczna, a szczególnie jeśli chodzi o skuteczność wobec małoletnich obywateli Rzeczypospolitej, to wtedy jak najbardziej. Także te trzy elementy uważam, że należy je w tym kontekście, w takim duchu prowadzić. I tylko ostatnie zdanie, ja po raz pierwszy w życiu, w ubiegłym roku byłem w Stanach Zjednoczonych, naglądałem się różnych i dobra i zła, ale jeśli chodzi o alkohol, to muszę powiedzieć, że wiele rzeczy można powiedzieć złego, ale jeśli chodzi o alkohol, to tam to, co dotyczy zasad sprzedaży, gdzie się sprzedaje, w jakich godzinach i tak dalej, jest bardzo mocno przestrzegane, w związku z tym myślę,
że 21 lat to jest ta granica wieku, a gdzie nie jest na przykład sprzedawany, proszę nam powiedzieć, w Stanach? Co to za zasady, o których pan mówi?
Co do zasady, jest bardzo mała ilość sklepów, gdzie można kupić. To jest, dostępność jest ograniczona. Dostępność jest w restauracjach. To jest miejsce, gdzie można kupować alkohol. Natomiast u nas w Polsce praktycznie co ulica,
tak?
To jest
dobrze, sklep na 300 mieszkańców? Dobrze słyszałam takie statystyki? Jakieś jest takie właśnie są... Nie, w Polsce. Że jeden sklep na 300 mieszkańców, więc właściwie w takim falowcu to tam kilka sklepów mogłoby być.
Dokładnie, w związku z tym...
Czy pół, gdzie sprzedaje się alkohol, więc tam też wszystkie restauracje i tak dalej też są.
Tak. Te wszystkie elementy należy złożyć w całość, bo pojedyncze kompletnie, może nie, ale są bezsensowne, kiedy wprowadza się jeden element, a całkowicie zaniedbuje się
drugi. Choć ja muszę przyznać, że wiek 21 lat dla mnie jest absurdalny w sytuacji, znaczy ktoś, kto może kupić broń palną, ostrą, zawrzeć małżeństwo, prowadzić samochód, wszystko może, a akurat alkoholu kupić nie może, to dla mnie jest to jednak dziwne.
Ale szaleństwo, amerykańskie szaleństwo. Od tego dzisiaj zaczęliśmy i właściwie na tym trochę skończyliśmy.
Na tym kończymy.
Ja bym jeszcze apelowała zarówno do rządu, ale to chyba bardziej teraz do pana prezydenta, o jednak podwyższanie akcyzy na alkohol, ale to takie moje. Magdalena Sroka, PSL,
dziękuję,
Marcin Horała, Prawo
dnia.
I Sprawiedliwość, Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Kwidzyn, do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam.
Strefa politycznie kontrolowana.